Kamil Gapiński, dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Tydzień temu była u mnie Daria Łukowska, więc specjalistka od snu. Rozmawialiśmy o tym, jak ważną rzeczą jest on w życiu triatlonistów, szczególnie tych, którzy mają dzieci, mają rodzinę, mają pracę, mają 20 godzin treningu w tygodniu, no i mają 5 godzin na przykład czasu na sen, ponieważ nie potrafią zakrzywić czasoprzestrzeni i spać dłużej, nie potrafią rozciągnąć doby i w związku z tym różnie to bywa, bo czasami ten organizm mówi nie, stop, tak być nie może. Trzeba jednak więcej czasu na sen poświęcić. Bardzo dużo tematów poruszaliśmy, czy popołudniowe drzemki są spoko, czy da się właśnie funkcjonować śpiąc 5 godzin w tygodniu, to chyba się nie da, codziennie i kilka innych rzeczy, czy na przykład organizm 30-latka się inaczej gdzieś tam, powiedziałbym, reaktywuje niż organizm 40-latka, kiedy śpi 7-8 godzin i tak dalej, i tak dalej. Kto tego podcastu nie słuchał, to polecam, bo myślę, że Daria miała bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ona też jest autorką książki o śnie. Natomiast w takiej ankiecie, którą w tym odcinku zrobiłem, to napisaliście jednoznacznie, że absolutnie jesteście za tym, żeby takie eksperckie odcinki pojawiały się w podcaście Trigapa. 100% skuteczności. Nawet na Białorusi takich wyników nie mają, przynajmniej na razie, więc mam nadzieję, że dzisiejszy ekspercki odcinek również docenicie. On będzie z mojej perspektywy o tyle niezwykły, że dzisiaj mam duet i nie jest to para i mam duet pań. Tak jeszcze nie było, zawsze był pan i pani, tak jak przynajmniej pamiętam i zazwyczaj były to pary. Dzisiaj osoby, które profesjonalnie zajmują się jogą, ale są też triatlonistkami. Pomogliście mi te dziewczyny znaleźć na forum triathlon.pl, gdzie takie ogłoszonko zamieściłem. Pan szuka pani, która zajana się na jodze, a jednocześnie trenuje triathlon. I tak oto znaleźliśmy dwie dziewczyny. Gosia Wojcik z Warszawy, a także Emilia Wcisło, która przyjechała do nas dzisiaj z Łodzi, za co jestem podwójnie wdzięczny. Witam was, drogie panie, bardzo serdecznie.
Cześć, dzień dobry. Cześć Kamil, cześć Emilia. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj mogę z wami być.
Jeszcze nie powiedz, Emilia, jak was nazywać, bo tak sobie na poza anteniu mówiliśmy, że nie trenerki, to jak się joginki nazywa? Może właśnie joginki, czy nie? Mi się to słodkie
joginki
jest.
Joginki jest spoko, ale trenerki niekoniecznie, już lepiej instruktorki, a najbardziej lubię określenie nauczycielka jogi, bo jednak nie jesteśmy nastawieni na, oczywiście dajemy instrukcje, dlatego powiedzmy instruktorka jeszcze przechodzi, ale jakoś nauczycielka, znaczy nie jesteśmy nastawieni na wynik, tak, w praktyce jogi, więc a to jest też taki system mentorski, mamy kontakt z uczniami często kilka razy w tygodniu, często od wielu lat, więc obserwujemy ich rozwój, zresztą tak jak w sporcie, nie? Więc to jest raczej takie prowadzenie niż nastawianie na wynik czy trenowanie do konkretnej asany.
Czyli rozumiem, że dlatego triatlon, bo wam brakowało rywalizacji w jodze, czy nie?
Przyznaję się, że tak.
Gosia?
To znaczy, mnie rywalizacji za bardzo nie brakowało, ale nie wiem, czy już się mam rozwijać w temacie, dlaczego triatlon.
Dawaj!
Nie, no, myślałam, że to będzie jakieś takie późniejsze pytanie, ale tak serio, triatlon u mnie w rodzinie pojawił się tam parę lat temu, ponieważ od 2018 mniej więcej trenuje mój mąż, więc ten triatlon i ten szpej triatlonowy po tym domu się wala od paru dobrych lat, ale to no, nie był to główny powód, na pewno po prostu obserwowanie z boku i bycie królową dopingu wraz z dzieciakami podczas każdych zawodów spowodował, że gdzieś tam, wiesz, te serduszko zaczęło mocniej bić i gdzieś tam chciałam też siebie zobaczyć, zwłaszcza takie wzruszające momenty gdzieś na mecie.
A nie jest łatwo być królową dopingu, bo wszyscy ci, którzy byli supportem, wiedzą, ile to jest tysięcy kroków, ile to jest szybkich prób podania staremu żela, jak jedzie na rowerze i tak dalej.
Ależ oczywiście, że tak i tutaj mój zegarek zawsze pokazuje później jakieś oszałamiające wartości oraz bardzo często pokazuje również, że wyczuwa nietypowo wysokie tętno, więc tak, to też jest pewnie jakaś tam dodatkowa dyscyplina, bycie tą królową dopingu.
A czy twój mąż, gdy usłyszał, że wchodzisz w świat triatlonu, to było tak, wreszcie namówiłem ją, już to było nie kobieto, zajmij się tą jogą, ja tu jestem w tym domu od triatlonu, jak to było?
Nie, nie, to była radocha. To znaczy myślę, że nawet gdyby nie było, to musiałby z siebie wykrzesać.
Nie miał wyjścia.
Bo we mnie był duży entuzjazm, ale też nie ukrywam, że ja to przez jakiś czas całkowicie wielkim takim ukryciu robiłam i pierwszy zdecydowałam i zapisałam na zawody, ponieważ czułam, że potrzebuję jakiegoś celu, bo inaczej pierwsza brzydka pogoda zniechęci mnie do wyjścia na bieganko, więc ustaliłam sobie cel, a potem poinformowałam o nim już w momencie, kiedy byłam w trakcie przygotowań, bo u nas w domu bardzo często pojawiają się różnego rodzaju niespodzianki takiego typu, więc tak. Ale była radość i jest jakby duże wsparcie na każdym kroku.
Emilia, jak to się zaczęło, moja droga, u ciebie?
Mnie zawsze triatloniści jakoś tam imponowali, no bo to są ludzie z żelaza i potrafią pływać i jeździć na rowerze i biegać i to wszystko naraz, to są jakieś dzikie dystanse i zawsze gdzieś mi to imponowało, ale gdzieś tam rozsądek podpowiadał mi, że to może nie jest koniecznie dla mnie, bo mnie tam zdiagnozowano ze stwardnieniem rozsianym, więc od razu mnie wsadzono w półeczkę, że nie zajmij się jogą, nie biegaj, nie przemęczaj się. No ale jak już sobie to wszystko ustabilizowałam po długiej praktyce jogi, no to poznałam fajnego trenera, który jest taki rozsądny i wie jak ze mną pracować po prostu. Ja też nie mam oszałamiających wyników, robię to tak po prostu for fun, tak?
A kto jest tym trenerem jeszcze?
Ludwik Sikorski z Aleksandrowa Łódzkiego.
To Ludwik został wreszcie światu, że tak powiem, pokazany. Zastanawia mnie jedna rzecz, ponieważ poprosiłem was obie o to, żebyście takie trochę resume jogowo-triatlonowe mi przygotowały i bardzo mnie rozbawiło to, co napisała Gosia. Joga to nie jest tylko takie pitu-pitu rozciąganie i siedzenie w pozycji lotosu. Na starcie muszę rozprawić się z tym krzywdzącym mitem. Joga to przede wszystkim praca nad szeroko rozumianą mobilnością, równomiernym wzmacnianiem, uelastycznianiem ciała, niełatwe słowo, i zwiększeniem zakresu ruchu. I od tego bym zaczął, bo triatloniści mam wrażenie, że trochę tak działają na pewnym etapie swojego życia. Po pierwsze, nie rozciągamy się, dopóki nie mamy kontuzji. To jest w ogóle klasyk, tam biegacze, triatloniści i tak dalej. Po co mi to rozciąganie, po co mi to gdzieś tam wałkowanie mięśni i tak dalej po treningu, bo ja jestem niezniszczalny. No i potem przychodzi kontuzja, wychodzimy z tej kontuzji i myślimy, jak zapobiegać. I wtedy mam wrażenie, że ta joga u iluś tam triatlonistów się pojawia. Jest tak, czy nie jest tak, Gosia?
Pojawia się po kontuzjach i pojawia się bardzo często w okresie roztrenowania, ponieważ to jest taki luźny czas, można popróbować troszeczkę nowych dyscyplin, a wiadomo, że no nie od dziś jakby triatloniści dobrze zdają sobie sprawę z tego, że to jest bardzo dobre narzędzie, z tym, że no jak je zmieścić w tym 24-godzinnej ramie i jak go wcisnąć jeszcze dodatkowo w TP. Więc pojawiają się owszem po kontuzjach albo, i to wydaje mi się jest jednak znacznie częściej, kiedy realnie czują braki w ciele, jeszcze kontuzja się nie pojawiła, ale wiedzą, że mogą coś tam poprawić. I to jest kwestia czy właśnie mobilności, czy poprawy komfortu też, na przykład utrzymania pozycji czasowej. No, te rzeczy, jak osoby, które trenują, no, doświadczają bardzo, bardzo różnych ograniczeń w ciele i czasami chcą rzeczywiście zadziałać właśnie takim narzędziem, jak jest joga. Wtedy pojawiają się w studiu lub szukają nauczyciela.
Czyli podsumowując, Emilio, można powiedzieć, że triatloniści są trochę interesowni, bo nie robią tej jogi dlatego, bo chcą, nie wiem, nauczyć się oddychać i wyspokoić, tylko myślą sobie, że dzięki temu ich ciało będzie po prostu bardziej mobilne.
No tak, no, nie, trudno się z tobą nie zgodzić, ale jeżeli już zaczną stawać na macie regularnie, to zobaczą, że to działa i na przykład słyszę takie głosy: o, mogę dłużej utrzymać pozycję czasową, o, lepiej mi się oddycha, o, lepiej mi się śpi, o, mniej się denerwuje. Więc jakby te wszystkie benefity, które no, wynikają z jogi, no przychodzą z czasem. No, przychodzą.
Właśnie, a jaki to jest czas? Bo wiemy, w jakich żyjemy czasach. Bardzo często trenerzy to podkreślają triatlonu. Ktoś zaczyna, chce za 4 miesiące robić Ironmana, od razu w ogóle wszystko szybko i tak dalej, i tak dalej. No XXI wiek, nie szukając daleko, ja dzisiaj przyjąłem dziewczyny w miejscu, gdzie nagrywam, jedząc sałatkę, jak po nie zjechałem windą, bo nawet nie miałem kiedy przegryźć i nawet nie zjadłem tej sałatki jeszcze do końca. Po jakim czasie te efekty faktycznie widać i czy jest tak, że triatloniści są cierpliwi, czy jednak nie są cierpliwi? Jak z waszego doświadczenia wynika? Niech zacznie Emilia, ja tak będę przed, że tak powiem, każdą dziewczyną mówił, kto mówi, żebyście się nie pogubili.
Powiem tak, to zależy.
Moja ulubiona odpowiedź, kocham to, naprawdę, to jest najlepsza odpowiedź na świecie. To rozwiń tę myśl.
To zależy, bo każde ciało ma inną historię. każde ciało ma swoje traumy, ma swoje różne przejścia, różny stopień wytrenowania, ściągnięcia. No to też no, ciało jest połączone z głową, więc to dużo zależy po prostu od naszego nastawienia. I jednak do jogi potrzeba takiej mentalnej elastyczności i takiego pozbycia się ego, że stajemy na macie, jasne, ale nie porównujemy się z nikim, tylko no generalnie no jest jak jest, no 30 lat siedziałam 8 godzin za biurkiem, trenowałam triatlon, czy tam no cokolwiek, nie dbałam o rozciągnięcie, prawidłową postawę, no trudno, żebym wchodziła na luzie do wojownika trzeciego, tak?
Cokolwiek to nie
cokolwiek
znaczy.
Cokolwiek to znaczy, whatever, tak? Czy tam, więc generalnie no wymaga to sporo cierpliwości, pokory. A myślę, że triatloniści mają tę pokorę, no bo jednak lata treningu, lata regularnego treningu, łączenia tego z życiem codziennym, no wymaga dużej pokory i tak. Ale no wiadomo, chcemy wyniki, chcemy od razu być jak te laski z Insta, nie? W takich fajnych strojach i co sobie zakładają nogę za głowę. No to wymaga czasu.
Gosia, co byś tutaj dopowiedziała?
To znaczy tak, absolutnie się zgadzam z Emilią, że to zależy, ale też właśnie wydaje mi się, że warto podkreślić też to, że ja na przykład bardzo lubię pracować z triatlonistami i w ogóle bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy uprawiają jakieś sporty, ze względu na to, że w nich jest już taka wrodzona dyscyplina. I
nie trzeba im tego jakby od A tłumaczyć do Z, bo oni są już gdzieś tam na wysokości L.
Zresztą wiesz, to są niby dwie totalnie różne dyscypliny i cechuje je bardzo wiele przeciwstawnych rzeczy, bo w jodze staramy się o taki równomierny, zrównoważony, bardzo wsłuchujący się w ciało rozwój naszej praktyki, a wiesz, w triatlonie ciśniemy, żyłujemy, staramy się pięknie i długo umierać i te wszystkie takie rzeczy, które nam się od razu kojarzą, ale tą wspólną cechą na pewno jest dyscyplina i jest takie wielkie, wielkie oddanie. No i też robienie czegoś na 100%, co daje efekty i w triatlonie, no i daje też efekty na jodze, więc ja bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy coś ze sportem mają wspólnego, bo to jest totalnie inna też mentalność. Inne oczekiwania i większa cierpliwość czasami, większa cierpliwość w oczekiwaniu na efekty.
Po jakim czasie ci ludzie, ja wiem, że też powiemy, to zależy, ale pierwsze jakiekolwiek efekty mogą widzieć, bo mnie się wydaje, że no taki... Przytoczmy dalej przykład Marcina, bo wydaje mi się, że często jest tak, że jak ktoś już jest na pewnym poziomie sportowym i doszedł do granic, w przypadku takich ludzi jak Konieczny to jest wiadomo wyśrubowane bardzo mocno i ewentualnie zbliża się gdzieś do 50, więc wie też, że ten jego fizyczny pik albo już jest naprawdę w 100% zrobiony, albo za chwilkę będzie, no to ludzie siłą rzeczy szukają takich małych rzeczy, 100%. Wiemy, że jak zawodowy sportowiec znajdzie sposób, żeby w ciągu roku przyspieszyć o 2%, to już jest bardzo dużo, ale przy amatorach ścigających się szybko wyobrażam sobie, że jest tak samo, ktoś zmienia dietę, ktoś właśnie próbuje spać dłużej, a ktoś idzie na jogę po to, żeby ta mobilność była większa, a też pewnie to się łączy z tym, że mniejsza jest szansa na kontuzję.
Tak. I teraz pytanie było o kontuzję czy o czas? O czas.
I o jedno i o drugie. Ja tak lubię, wiesz, ja nie umiem takich prostych pytań zadawać.
Ja wiem, ale ja lubię też udzielać skomplikowanych i długich odpowiedzi, więc czas to jest rzecz, która oczywiście jest zależna od tego, ile mamy czasu na tą praktykę w tym tygodniu treningowym i z tym, z czym musimy się mierzyć, bo jeżeli ktoś przychodzi, ponieważ ma problem z obręczą barkową, z jej mobilnością i ten problem nie wynika stricte z budowy anatomicznej, tylko na przykład ze złej postawy czy czegokolwiek innego, to można rozpracować nawet w parę tygodni, wydaje mi się parę miesięcy, jeżeli to nie jest jakaś bardzo, bardzo poważna rzecz. Ale jeżeli w tym ciele skumulowało się już bardzo dużo napięć i bardzo duże przeciążenie tego ciała już nastąpiło, no to ta praca musi być po pierwsze robiona bardzo małymi krokami i tutaj ta cierpliwość się przydaje, a druga rzecz, że no te efekty będą oczekiwane pewnie troszeczkę dłużej. Za to brak kontuzji, znaczy brak, no mniejsza tendencja do kontuzji, no to jest na pewno rzecz, do której joga się bardzo przydaje w triatlonie i we wszystkich innych sportach, ponieważ no to nie chodzi tylko o to uelastycznianie, ale to, o czym mówiłam na początku, czyli ten mit, z którym próbuję się za każdym razem i na macie i podczas rozmów rozprawić. Joga to nie jest tylko pitu-pitu rozciąganie. Joga to jest też duży akcent położony na wzmacnianie ciała. A wzmacnianie ciała i miejsc, których na przykład nie dał rady nam wzmocnić triatlon, to jest bezpieczniejszy staw, to jest bezpieczniejsza struktura, która później w mniejszym stopniu będzie podatna na kontuzję. Więc to jest po prostu kolejne narzędzie, które nam do tego braku kontuzyjności może prowadzić.
Zwłaszcza, że zajęcia dla początkujących są mega nudne. Te takie basic, takie, bo to są pozycje stojące, to są jakieś, no szukanie generalnie zakresu w ciele, więc one, te pozycje nie są spektakularne, one później się przekładają na dalszą praktykę i w zasadzie przez wiele miesięcy można robić te podstawowe rzeczy, a dopiero i które zaowocują, zaprocentują w takich bardziej zaawansowanych asanach, no ale one na pewno nie są takie spektakularne i tu akurat wymaga trochę cierpliwości.
To jak się, że tak powiem, nie oddalić od jogi, bo wiesz, bo ktoś przyjdzie 2-3 razy, zobaczy nudne zajęcia i pomyśli, nie, no dobra, to nie jest dla mnie, nie wiem, pójdę sobie na crossfit.
One są nudne, ale przynoszą efekt. Jakby, znaczy jeszcze mówię o takich pełnych zajęciach, nie o jakichś takich odpaleniu sobie filmiku na YouTubie 15-minutowego z muzyczką, z kadzidełkiem i że to jest joga, no nie. Mówimy o takiej pracy z nauczycielem na zajęciach, więc wydaje mi się, że no już po takich pierwszych, drugich zajęciach to już widać, po prostu czuć w ciele różnicę.
Gosia, zastanawia mnie taka rzecz, jak o tym mówicie, bo myślę, że większość naszych słuchaczy to nie ma wątpliwości co do tego, że joga się przyda. Myślę, że większość to rodzi im się pytanie, jeszcze też cofnę się znowu do Darii Łukowskiej i do snu, kiedy tę jogę w grafik wtłoczyć, bo ile razy tak, wiesz, trzeba by było pójść w tygodniu i ile czasu na każdych tych zajęciach poświęcić, żeby to rzeczywiście miało sens, żeby to nie była tak zwana głupiego robota.
To nawet nie musi tak wyglądać, bo my utożsamiamy jogę z tym pójściem do szkoły jogi na godzinne zajęcia czy dwugodzinne. I...
A tu trzeba, wiesz, dojechać, przebrać
tak,
się, to jak
wiadomo,
na basenie,
jak
zawsze
na basen,
to razy dwa trzeba mnożyć, nie?
Z tym, że myślę, że taka bardziej skupiona praca, na przykład z nauczycielem na zajęciach indywidualnych, który troszeczkę pokieruje i nawet choćby udostępni i przepraktykuje, że tak powiem, z tobą pewne rzeczy, które później będziesz mógł sobie wdrożyć sam, to, no to ja bym, wiesz, to jest trochę, bo ja słuchałam tego podcastu z Darią, był mega interesujący i właśnie też w kontekście snu o jodze troszeczkę rozkminiałam w związku z tym, ale zobacz, nawet jak kończysz trening, schodzisz z trenażera na przykład i na takie odmurzdżenie zaczynasz odpalać internet i scrollujesz filmiki, ta praktyka nie musi trwać dłużej niż 15 minut. Ty możesz w momencie, kiedy masz na to czas albo kiedy czujesz napięcie w ciele, to jest jak trochę jak wstawanie od biurka w momencie, kiedy zastoi ci się kark i chcesz się troszeczkę rozruszać. Dlaczego nie zrobić tego właśnie wtedy? To takie 15 minut poświęcone na kilka asan, które wiesz, że na przykład w twoim wypadku są przydatne, no jest już jest już o 15 minut więcej niż niezrobienie. Prawda?
Czyli to jest taki trochę kasus, tak sobie to wyobrażam, że masz ochotę pójść do siłowni, idziesz na pierwsze 2-3 treningi z trenerem personalnym, żeby on ci pokazał, jak ćwiczyć, aby sobie nie zrobić krzywdy i potem już go nie potrzebujesz, niektóre te rzeczy powtórzysz w siłowni, a niektóre po prostu zrobisz w domu.
Znaczy ja preferuję taki kontakt, że jednak ten człowiek po pierwsze pojawi się na zajęciach albo u mnie na indywidualnych, albo na zajęciach w grupie, a jeżeli rzeczywiście pragnie jeszcze pracować, to może dostać coś w rodzaju takiego zadania domowego, nawet przygotowanej sekwencji czasami, ale jednak to też już wolę, jeżeli dzieje się na pewnym etapie. Czyli wiem, że ten człowiek przeszedł przez niektóre korekty z mojej strony, zdaje sobie sprawę, w czym może sobie zrobić krzywdę, na co może uważać, na co powinien zwracać uwagę i wtedy ta praktyka własna ma sens, więc nawet dlatego ja tak mówię o tym, że fajnie jak człowiek ma czas, czyli na przykład w tym okresie roztrenowania może się pojawić i poświęcić temu trochę więcej uwagi, żeby później w świat pójść już z tą swoją matą lub bez, patrzcie na Mkona na kawałku tektury w Portugalii.
Tak, Mata znany raper.
Tak.
Ja muszę, tak
Puma,
wiecie.
Mata.
Bo wszyscy mamy wodę, możemy popić.
No ja teraz nie mogę, bo trzymam bardzo ciężki mikrofon, który nie ma statywu żadnego.
I zdradziłaś kolejną kuchnię. Tak nie miało to wyglądać. Dobrze, mów.
Nie szkodzi, to są takie smaczki. Więc tak, więc ta praca może wyglądać bardzo różnorodnie. To możesz wprowadzić sobie na kilka asan przed snem. Możesz sobie wprowadzić to po swoich jednostkach treningowych. Fajnie, jak masz czas, żeby wprowadzić to sobie w TP, żeby się zazieleniło, jak sobie odklikasz i jak pójdziesz na te zajęcia, bo to wtedy właśnie będzie dawało efekty. Więc jak znaleźć czas? No myślę, że jakby odjąć właśnie te scrollowania, te takie głupotki czasami, no to gdzieś tam się znajdzie. Tak, mam takie wrażenie.
Czy są dziewczyny takie badania? Ja teraz was nie chcę wrzucić na minę, więc być może po prostu nie ma, albo ich nie znacie, co też by było całkiem logiczne, ale na przykład, że jak ktoś, ja lubię taki poziom eksperckości, ale czuję, że pewnie nie ma, że powiedzmy, jak trenujesz jogę przez 2 czy 3 lata, to twoja kontuzjogenność spada o 50% przy sportach takich jak pływanie, bieganie czy rower. Zakładam, że pewnie nie ma czegoś takiego, nie? Że to jest takie, albo być może gdzieś są na świecie, ale my ich nie znamy.
Znaczy ja się nie spotkałam z takimi badaniami, ale też za bardzo nie szukałam, no come on, jakby ja się opieram na doświadczeniu, jestem bardziej praktykiem, jasne, był taki etap zachłyśnięcia jogą, gdzie czytałam wszystko, co mi w ręce wpadło i generalnie wszystkie te artykuły, ale teraz po prostu no, trzeba to praktykować, no to tak jak jesteś w kontakcie z ciałem, no to czuję, że mam, jak mam cięższą jednostkę treningową, no to muszę więcej czasu poświęcić na regenerację. No ale jakby no to czuję, tak? No
a masz takie poczucie, jak weszłaś do triatlonu, bo wy obie jesteście, powiedziałbym, dosyć świeże w tym, że potrafisz, jak patrzysz na innych triatlonistów, lepiej słuchać ciała od nich właśnie dzięki jodze i potrafisz, kiedy ci ciało mówi, dobra Emilia, stop, teraz ten trening już trzeba przerwać albo jest za mocny, odpuścić? Bo wiesz, triatloniści mają olbrzymie problemy, zdradzę ci sekret z odpuszczaniem.
Właśnie, bo... Tak samo z początkującymi i praktykującymi jogę, bo to ego się wkrada, nie? I jakby joga jest super narzędziem do poskromienia ego. Jasne, że ego walczy cały czas i trudno jest czasem odpuścić trening, ale właśnie mam też właśnie tę pracę, fajne porozumienie z trenerem, że on też ma takie podejście mentalne bardziej, tak? Czyli jak ci ciężko, no to odpuść, tak? Zrobisz kiedy indziej albo to zrób cokolwiek, też będzie wystarczająco dobre. Jakby właśnie to słuchanie ciała jest no dla mnie na pierwszym miejscu. Już w ogóle dla mnie jest na pierwszym miejscu. Wydaje mi, no nie znam zbyt wielu joginek
triatlonistów.
No tak, ale tak mi się wydaje, że mamy więcej narzędzi i więcej doświadczenia, żeby słuchać tego ciała, nie? Żeby tak móc odpuścić, że będzie następny start na przykład. No przynajmniej na poziomie takim amatorskim, nie?
Gosia, jako partnerka triatlonisty potwierdzasz, że tak to wygląda? Go też nauczyłaś trochę, żeby odpuszczał? To już widzę po minie, że nie.
Nie, wiesz, to nawet nie o to chodzi, że ja uczyłam i nie mam efektów, ale ja sama czasami wiem, że dla jego komfortu psychicznego tą jednostkę czasami trzeba zrobić, bo też tak rozładowujemy pewnie też emocje i ja nawet czasami zachęcam, że jak nie chce się, to niech pójdzie, ale też jakby największy akcent kładę jednak na to, że jeżeli ciało mówi, że nie, że jeżeli ja widzę, że on jest niedospany z różnych powodów, to też mówię, słuchaj, a może jednak ten basen nie o 6 rano, bo ja na przykład się nie zrywam na basen o 6 rano nigdy, takie mam zasady.
To jest nas dwoje, znakomita zasada, bardzo polecam, wszyscy, tu mamy zgodność.
Jest jeszcze kilka równie szalonych zasad w moim życiu dotyczących triatlonu, ale to już, to znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście wydaje mi się, i to nie są przechwałki, ale że mamy większy kontakt z ciałem, bo w jodze to jest taki gruby temat, bardzo często rozkminiany przez joginów, żeby jednak w te ciało się wsłuchiwać. I żeby te sygnały nie tylko dostrzegać, ale też no, poddawać się im, czyli właśnie odpuszczać. Tego odpuszczania w triatlonie jest na pewno znacznie mniej.
I tu ci wejdę w słowo, bo tak jak Daria przyznała się tydzień temu podczas rozmowy, że przyjechała na podcast śpiąc 5 godzin, tak napisała mi, moi drodzy, Gosia tak. Najpierw przez 2 godziny powtarzam ludziom, szanujcie swoje ograniczenia, słuchajcie ciała, a potem odwodniona, bez kolacji, w pierwszy dzień okresu, o godzinie 21:00 idę się zarżnąć na bieżni. Czyli tak jak zawsze najciemniej jest pod trenerską lub nauczycielską lub praktykerską latarnią.
Tak, to była anegdota, którą sama miałam zamiar zaraz przytoczyć.
Także cię nie wrzuciłem cię na konia.
Nie, nie wrzuciłeś. Wszystko, co ja już wysłałam, to jakby jest ujawnione i zdaję sobie sprawę, że wygrzebiesz te wszystkie brudy. Ale tak, ale wiesz, to oczywiście można uznać, że to jest wznoszenie się na wyżyny hipokryzji. Z drugiej strony może, tak wierzę przynajmniej, że robię to jednak kilkanaście razy rzadziej niż mogłabym to robić, gdybym tego ciała nie słuchała. Bo te, wydaje mi się, że te słuchanie ciała to nie jest też tylko kwestia tego właśnie, czy odpuszczam całkiem trening, ale czy moje ciało jest do tego przygotowane, czy jest właśnie nawodnione, czy dobrze spałam, czy dobrze jadłam, a nie ciśnięcie po prostu, żeby odklikać. I do tego na pewno joga jest fantastycznym narzędziem znowu, nie? Do tego, żeby się bardziej wsłuchiwać, obserwować i jest też takim weryfikatorem, nie? Pojawianie się na tej macie regularnie, powtarzalność pewnych asan, które wykonujemy, to też jest taki barometr, nie? Tego, co się dzieje w ciele. To znaczy, jeżeli ja nie mam na przykład żadnego problemu ze skłonami, ustalmy powiedzmy, po czym czuję, że nawala mnie nagle mięsień pośladkowy, czy tam ogólnie tylna taśma, to widzę, że coś się zmieniło, coś się zdarzyło i teraz jest to dla mnie już jakaś informacja, czy coś przepracować, czy może trzeba coś porozciągać, czy może jednostki były za intensywne, albo źle był zbudowany plan. No więc tak, wsłuchiwanie się ciała, w ciało jest istotne i ważne.
Jezu, ja się tak zasłuchuję w to, co mówicie, że mam już pytanie w głowie, a potem gdzieś to pytanie mi umyka, bo się skupiam dokładnie na tym, co przedstawiacie, więc teraz właśnie kupuję czas i tak zwane lanie wody dziennikarskie uprawiam, żeby sobie przypomnieć, o co chciałem zapytać. Wiem, zapytam Emilię, czy jest trochę tak, że jak ktoś regularnie praktykuje jogę i jest w tej jodze dobry i robi coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia, to jakby starcza mu za core stability i już nie musi właśnie chodzić do siłowni i tych mięśni brzucha głębokich i tak dalej trenować, czy niekoniecznie?
No nie jestem trenerem triatlonu, ale wydaje mi się, że no tak z mojego doświadczenia, no to jak stajesz tak na macie 3-4 i więcej razy w tygodniu, no to już robi robotę. Znaczy to już jest na pewno, no już robisz, no już wykonujesz jakąś pracę, więc no to nie są typowe brzuszki, no nie robimy typowych brzuszków czy takich typowych rzeczy. Chociaż ja czasem do praktyki uczenia włączam takie elementy właśnie bardziej siłowe, tak żeby właśnie coś tam zaktywizować. Właśnie to mi się zaczęło tak przeplatać, że te zajęcia są, wydaje mi się, w moim odczuciu bardziej ciekawe i bardziej takie różnorodne. A oczywiście no joga jakby jest tematem cały czas nadrzędnym i znaczy nie wiem, czy ona może zupełnie, no nie znam się, nie znam badań, tak, no wydaje mi się, że...
Ja o to wiesz, dlatego też pytam, bo są ludzie, na przykład Rafał Herman, który kilka razy był na Hawajach, którzy mają takie organizmy, że Rafał, będąc naprawdę szybkim gościem na pełnym Ironmanie, powiedział mi, że jego całe ćwiczenia, takie zamiast siłowni, to mu robi basen, bo on tyle pływa i tyle razy ten ruch gdzieś tam wykonuje, że on sobie całą klatkę wyrobił tak naprawdę w basenie i nie czuje potrzeby robienia core stability, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś wszedł na ten wyższy poziom jogi i praktykuje ją, już się nauczyłem, zobaczcie słowa, że mówić praktykuje, a nie trenuje, to no to ta siłownia może mu nie być potrzebna. Nie wiem, Gosia, jakie twoje jest zdanie na ten temat.
Joga to też jest twór bardzo różnorodny i ma, pod tym słowem kryje się naprawdę
wiele
stylów i wiele odmian. Jedne są bardzo spokojną praktyką, inne są bardziej siłową. Ja akurat ta najbliższa mojemu sercu i taka, z której się wywodzę, niekoniecznie nawet teraz prowadzę w tym nurcie zajęcia, ale to jest asztanga i to jest nurt, który jest uznawany za jeden z takich najbardziej siłowych. I tam akurat, jeżeli chodzi o core, dosyć dużo pracy się odbywa, ale to też, no tak jak mówię, to wszystko zależy od praktyki i od stylu, w jakim się pracuje. Druga rzecz jest taka, że jeżeli akurat nad tym chcesz popracować, to możesz się skupić. Oczywiście to nie da się skupić tylko i wyłącznie na tym, bo to jest tak, jakbyś ćwiczył na siłownię tylko jedną rękę. No bo to jakby same taśmy w ciele mięśniowe są na tyle połączone, że musisz wszystko rozbudowywać, żeby to miało ręce i nogi i dosłownie i w przenośni.
Ładne.
Ale tak, jak najbardziej wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli i tak te jednostki treningowej poświęconej pracy siłowej, czyli takie, wiesz, stricte pójście z plecaczkiem na siłownię, no to ile tego wciśniecie? No też najwyżej może godzinę, może dwie, może więcej. I jogi też tyle może wystarczyć. Znaczy to też znowu twoja ulubiona odpowiedź zależy. Zależy od tego, nad czym chcemy pracować i od czego startujemy.
Ale powiedziałaś, napisałaś mi taką ważną rzecz a propos, że chcesz zaskoczyć swojego bajkwitera, iść na jogę. Mobilność, zwiększone zakresy ruchu to na pewno elementy, które pozwolą uzyskać lepszą rowerową pozycję czasową. Czyli tu mamy już taką wymierną korzyść.
Tak, no i to jest to, o czym możemy też rozmawiać myśląc o jodze, że joga, wiesz, no, trening stricte triatlonowy zakłada rozbudowywanie siły jakichś określonych partii mięśni, no bo wiemy, co nam się przyda na kolejnych etapach. Żeby wspierać te mięśnie, należy też odpowiednio rozwijać te, które w zasadzie, których funkcja jest nie główna, ale taka pomocnicza. No i tutaj, wiesz, no powiedziałaś o tym korze, nie? I to jest taki temat, który przyda się i na rowerze, i w bieganiu, żeby utrzymać odpowiednią pozycję, i w pływaniu, co też napisałam, że żeby w przenośni i dosłownie nie mieć w pływaniu pod górkę, to jakby praca koru jest dosyć znacząca.
Dobre słowo.
Tak. No coś mi się tutaj ukruszyło i rozpadło, ale więc tak, jak najbardziej, a fitera, czy możesz zaskoczyć, no to jest znowu troszeczkę inna bajka, bo tutaj chodzi najbardziej o zakresy ruchu i nie tylko wbicie się w tą pozycję czasową, ale też wytrzymanie w niej później przez kilka dobrych godzin, więc ta praca nauczyciela jogi wraz z fiterem może doprowadzić do tego, że ta pozycja będzie dużo korzystniejsza, dużo bardziej komfortowa dla człowieka.
Emilia Wcisło, a także Gosia Wojcik są moimi rozmówczyniami, dwie panie, które praktykują jogę, teraz kącik trenerski i zaraz wracamy. Mariusz Chrobot, Dream Team jest dzisiaj z nami, witam cię bardzo serdecznie.
Również, cześć, witam.
Rozmawiamy dzisiaj, moi drodzy, o jodze i o tym, w czym ona może pomóc triatlonistom. Będziemy jeszcze rozmawiać też o oddychaniu w jodze. Natomiast teraz poruszymy temat, który Mariusz mi przysposobił, który będzie miał taką charakterystyczną angielską nazwę i który był też przez Mariusza poruszony niedawno u niego na Instagramie, ale tam tylko liznął tego tematu, że tak powiem, a teraz go sobie rozwiniemy. Oxygen Advantage. To rozpocznijmy, Mariuszu, od tego, czym to tak naprawdę jest.
Techniki oddechowe, a może nawet można by było powiedzieć bardziej bezdechowe, czyli coś zupełnie innego pewnie niż co omawialiście albo omawiałeś ze swoimi gośćmi dzisiaj. W Oxygen Advantage koncentrujemy się właśnie bardzo często na tym, żeby wstrzymać to oddychanie po to, żeby narastał nam poziom dwutlenku węgla we krwi, co ostatecznie powoduje tak zwany taki efekt Bohra, czyli wraz ze wzrostem tego dwutlenku węgla prowokujemy jak gdyby organizm, obniżając może saturację tlenu we krwi, prowokujemy organizm do tego, żeby on produkował więcej czerwonych krwinek. No i teraz idąc takim skrótem, więcej czerwonych krwinek, to jest lepszy transport tlenu, to jest lepsze zdolności aerobowe. No i między innymi w taki sposób właśnie to wykorzystujemy w treningu, czyli mówiąc zupełnie wprost, albo zakładamy sobie właśnie takie specjalne maski, które gdzieś tam ostatnio można było zobaczyć u mnie na Instagramie, albo tejpujemy sobie buzię, tak jak to na przykład widzieliście pewnie na zdjęciach z Igą Świątek, albo po prostu oddychamy przez nos i wykonujemy właśnie różnego rodzaju bezdechy trwające od kilku do kilkunastu sekund w trakcie treningu.
Tutaj trzeba dodać, że Mariusz jest nawet certyfikowanym trenerem tej właśnie metody. Jak, że tak powiem, zdobywa się taką certyfikację?
Normalnie robisz szkolenie. Patrick McKeown jest propagatorem, człowiekiem, który wymyślił i opracował metodę Oxygen Advantage. Ja akurat miałem to szczęście albo nieszczęście, że rozpocząłem to tuż przed pandemią. Zaczęło się to online i po prostu wtedy prowadziliśmy sobie te zajęcia online. Teraz można to robić spotykając się po prostu z nim i musisz, wiesz, wyrobić odpowiednią liczbę godzin, nauczyć się bardzo wiele, przeprowadzić te ćwiczenia. w sposób praktyczny, no i później możesz zacząć pracować z ludźmi nad tym oddechem. Oczywiście my to nie wykorzystujemy tylko i wyłącznie w treningu. Takie fajne patenty są jak chociażby odetkanie nosa, jak masz katar, wiesz? I tutaj tak samo można zastosować takie proste myki, które w dosyć szybki sposób spowodują, że nagle zaczynasz znowu oddychać przez nos, pomimo tego, że chwilę wcześniej wszystko było zapchane.
To jeszcze powiedz raz dla utrwalenia, jak nazywa się ten gość?
Patrick McKeown. Znaczy wiesz, tak jakoś to przeczytałem. McKeown.
To niełatwe nazwisko. Dobrze, że tutaj jeszcze przyiterowałeś. To teraz powiedz o tym, jak Oxygen Advantage może pomóc realnie w triatlonie.
Realnie w triatlonie może pomóc na kilka sposobów. Może po pierwsze poprawić nam całe mięśnie oddechowe, chociażby poprzez to, że jeżeli na przykład pracujemy z taką specjalną maską, która za pomocą zaworu może regulować przepływ powietrza, które wdychamy, ale również wydychamy, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zdecydowanie mocniej i intensywniej pracować chociażby naszą przeponą. I teraz normalnie to jest tak, że jeżeli sobie trenujesz i pojawia się właśnie takie zmęczenie oddechowe, to następuje w organizmie przepływ krwi, nie wiem, z nóg, jeżeli biegamy albo jeździmy, albo z rąk, właśnie z tych zmęczonych, pracujących mięśni do przepony, chociażby właśnie po to, żeby ukrwić ją na nowo i wspierać te funkcje oddechowe. No i idziemy dalej, jeżeli automatycznie ta krew odpływa ci z tych pracujących mięśni, one zaczynają dostawać coraz mniej tego tlenu, pojawia się zmęczenie, więc trenując przeponę, trenując ten oddech, pozwalamy sobie na to, żeby być może opóźnić takie efekty zmęczenia. Kiedyś jeszcze przed metodą Oxygen Advantage ja pracowałem na takim urządzeniu, co się nazywa Spiro Tiger. Też również polecam. No to bardzo wymagające na przepony, też z taką z kolei innym rodzajem maski, nie wiem, urządzenia, bardzo często wykorzystywane przez osoby, które są muzykami różnego rodzaju, nazwijmy to, trębaczami. Oni potrzebują, wiesz, mieć mega silne płuca. No i to jest jak gdyby jeden parametr, czyli poprawa mięśni oddechowych. Później jest taka typowa poprawa wydolności tlenowej. No i trzecim takim ważnym bardzo parametrem jest opóźnianie pojawiania się w ogóle zmęczenia, minimalizowanie albo również zmniejszanie poziomów laktatu we krwi.
Powiedzmy o tym, jak tę metodę można zacząć stosować w swoim trenowaniu i w swoim życiu, żeby też zrobić to odpowiedzialnie. I właściwie do kogo się trzeba zgłosić, żeby zacząć to robić? To tylko ty to robisz, czy generalnie dużo ludzi to robi? Jak to wygląda?
Zresztą w Polsce jest kilku już certyfikowanych instruktorów od tego. Ja to oczywiście bardziej wykorzystuję jednak w pracy z zawodnikami niż na zasadzie jakichś takich indywidualnych terapii, które mają na celu poprawę funkcji oddechowych, no bo są oczywiście ludzie, którzy zajmują się na przykład tylko tym. Ale wiesz, stosując to po prostu możesz poprawić codzienne oddychanie. Wiesz, poprawne oddychanie to jest takie, które masz ciche, takie wiesz, ledwo słyszalne, przez nos, co jest bardzo kluczowe i właśnie prowadzone przez przepony, czyli przez brzuch można by było powiedzieć. Niezdrowe to jest takie, gdzie oddychasz przez usta, rusza ci się górna część klatki piersiowej, oddechy są z dużą częstotliwością. Jeżeli obserwujecie właśnie tego typu rzeczy, no to być może właśnie jest to moment do tego, żeby zacząć wykorzystywać taki trening oddechowy. I można na przykład również to sprawdzić w bardzo prosty sposób, robiąc test BOLT, Body Oxygen Level Test. Nie wiem, jaka jest tam polska nazwa tego, ale w praktyce polega to na tym, że mierzymy czas w sekundach, w jakim tak komfortowo możesz pozostać w bezdechu. I robisz wdech, naturalny wydech, łapiesz paluchami, zaciskasz sobie nos i zaczynasz odliczać te sekundy, kiedy jesteś w bezdechu i czekasz do pierwszego momentu, kiedy pojawia ci się no, taki podstawowy głód, potrzeba wzięcia tego oddechu. Bardzo często osoby nie są w stanie wyłapać najpierw tego momentu, bo to są naprawdę takie bardzo delikatne ruchy, przepony, często ludzie to przeciągają, ale jeżeli dobrze wykonasz ten test, to możesz sobie przyjąć takie założenia, że jeżeli utrzymałeś do 25 sekund ten bezdech, no to śmiało można powiedzieć, że działasz jednak w sposób dysfunkcjonalny. Jeżeli jest to do 25 sekund w górę, no to na pewno możemy mówić tutaj o poprawnym oddychaniu. Więc na początek taki test BOLD. A drugi test, który ludzie również lubią wykonywać, to jest test MBT, Maximal Breathlessness Test, czyli jakby to przetłumaczyć na polski, czyli tyle, ile jesteś w stanie wytrzymać na bezdechu. I znowu tutaj robisz wdech, wydech, zaciskasz nos i swoim naturalnym, normalnym tempem wykonujesz maksymalną liczbę kroków, ale tutaj już naprawdę musisz doprowadzić się do bardzo silnej potrzeby tego bezdechu. No i tutaj dysfunkcjonalnie możemy mówić o tym, kiedy wykonasz do 60 kroków. Jeżeli jest to mniej, no to na pewno jest tutaj duże pole do poprawy. A naszym celem, kiedy możemy powiedzieć, że to wszystko jest funkcjonuje dobrze, to jest 80 około do 100 kroków. Naprawdę to jest wyzwanie, więc polecam każdemu, żeby sobie coś takiego sprawdzić, każdemu, kto jest zdrowy, kto nie jest w ciąży, żeby nie narazić się na różnego rodzaju ryzyka.
To powiedzmy jeszcze o tej symulacji treningu na wysokości, no bo kiedy ty pokazywałeś ten filmik właśnie na Instagramie, to z taką maską, z którą wyglądałeś jak jeden z przeciwników Batmana, siadłeś na rower i ciężko dysząc jechałeś na nim.
Darth Vader, można by było powiedzieć, tak. Wiesz co, do tego też często wykorzystujemy sobie pulsyksometr. To było bardzo popularne narzędzie, urządzenie teraz w trakcie COVID-u, wyprzedawane na potęgę, czyli mierzysz sobie właśnie natlenienie krwi, zakładając taki czujnik na palec wskazujący. Najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, to właśnie skorzystać z takiej maski, albo zakleić buzię, albo oddychać przez nos. Jeżeli na przykład my pracujemy na masce i chcemy mocno symulować tą wysokość, to naprawdę zjeżdżając z tym natlenieniem krwi mniej więcej do 80%, czasami mniej, to symuluje nam wysokość około 4-5 tysięcy metrów nad poziomem morza. No ale oczywiście nie zrobisz tego na pierwszym treningu, do tego się dochodzi, chociaż tak systematyczna praca, nie wiem, 3-5 dni, jeżeli będziesz powoli się w takie coś wprowadzał, to jesteś w stanie chwilę z czymś takim wytrzymać. No i co? No to jest, działa w podobny sposób, czyli jeżeli jesteś na wysokości, ludzie, sportowcy oczywiście bardzo często wyjeżdżają, profesjonalni sportowcy bardzo często wyjeżdżają w góry na 1800, 2000, 2200 metrów właśnie po to, bo tego tlenu tam jest mniej. Mniej tlenu, większa produkcja czerwonych krwinek. Później jak zjeżdżasz na niziny, no to jesteś supermanem i naprawdę jesteś w stanie wykonywać zadania swoje sportowe o wiele lepiej niż przed tym, jak wyjeżdżałeś na wysokość. No tutaj, jeżeli nie możesz pojechać na tą wysokość, musisz siedzieć w domu, no to możesz pobawić się właśnie w taki sposób.
No dobrze, to jeszcze na koniec powiedz mi taką rzecz. Jakie poza tymi, które opisałeś, podstawowe są ćwiczenia, które ewentualnie można sobie przy tej metodzie Oxygen Advantage robić?
Zacząłbym w ogóle od takiego bardzo podstawowego ćwiczenia, czyli spacer na przykład, idziesz, zamykasz, czyli tak, wdech, wydech, po naturalnym wydechu zaciskasz paluszkami sobie nos, idziesz 2 do 5 sekund na takim bezdechu, później puszczasz paluszki, robisz wdech, idziesz przez kolejne 10 sekund albo 10 kroków i powtarzasz to, no nie? I możesz ostatecznie starać się z każdym treningiem wydłużać ten czas na tym bezdechu z 5 sekund do 15, 20 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie bardzo podstawowe ćwiczenie, które i tak już na samym początku jest w stanie zrobić bardzo, bardzo dużą robotę, można było powiedzieć. No i im dalej w las, tym te ćwiczenia stają się coraz bardziej intensywne i właśnie dobrze to wtedy wykonywać albo pod okiem trenera, albo przynajmniej, żeby trener był w stanie dokładnie opowiedzieć, jak to zrobić, bo wykorzystujemy do tego pulsoksometr i patrzymy, jak spada to natlenienie. Chodzi o to, żeby po prostu nie zrobić sobie też krzywdy i żeby ten oddech ostatecznie wziąć w odpowiednim momencie, a nie żeby zemdleć na przykład.
Moi drodzy, gdybyście chcieli więcej szczegółów, to piszcie do tego przystojnego, nieco siwiejącego już mężczyzny na jego Instagramie, directy, tak zwane DM-y, jak mawia młodzież, Mariusz Krobot. Tam na pewno gdzieś będziecie mogli więcej szczegółów wyciągnąć. Mariusz, dziękuję Ci serdecznie.
Dzięki bardzo.
Kącik trenerski Trimpa za nami, a my wracamy do rozmowy z moimi koleżankami, już teraz instruktorkami jogi.
Wracamy do rozmowy o jodze w triatlonie i tak się zastanawiam, Emilia, nad jedną rzeczą, bo chyba Jay Shetty, czyli gość, który napisał świetną książkę, bądź jak mnich, który ma świetny amerykański, jak mówią Amerykanie, podcast, powiedział taką rzecz, że jak kontrolujesz oddech, to kontrolujesz wszystko. Nie chcę na zbyt filozoficzne tony przejść, ale jest coś w tym i jest też trochę tak, że jeżeli nauczysz się kontroli oddechu w jodze, to potem łatwiej ci ten oddech kontrolować w triatlonie i nie tylko w basenie, ale generalnie we wszystkich trzech sportach?
Oczywiście teoretycznie tak, jednakowoż wieloletnia nauczycielka jogi wychodzi na swoje pierwsze zawody na open water i nie może oddychać, dzień dobry, dusi mnie pianka, dostaje paniki, generalnie płynę żabką, no ale jakoś...
Ale byłaś w pralce? Czy...
Nie, na szczęście był rolling start. To w ogóle jak pralka, to w ogóle wtedy by nie weszła w grę. Dotąd jeszcze nie weszła w grę, no ale okej. Ale tu weszła joga, no przecież to minie. To także spoko, no już jesteś coraz bliżej, powoli. No i jak już się później wyszło, to już wyszło, skończyło się ten etap pływacki, to spoko. Oczywiście teoretycznie tak, jeśli jesteśmy w stanie zapanować nad oddechem, no to też się zmienia trochę myślenie, tak, i generalnie no możemy kontrolować resztę ciała, no ale w praktyce jak te stresory jakieś takie, coś się odpala, no trzeba to po prostu przetrenować, tak, im więcej startów, tym... No ale jak już masz jakby podłoże z pranajamy, tak, czyli... Jakby,
Z pranajamy, tak czułem.
Ale nie, kojarzysz w ogóle słowo, czy tak?
Nie,
dobrze, dobra, nabrałeś mnie. No bo jakby joga to nie są same te fikołki, to nie jest egzotyczna gimnastyka, tylko to są jamy, niyamy, asany, pranajamy, pratyahara i tak dalej, czyli to jest praktyka z głową przede wszystkim. Czyli kolejnym stage'em jogi jest właśnie praca z oddechem, pranayama, tak? I jeśli masz to wytrenowane, to wycofanie zmysłów, kontrolę głowy, no to może przy którymś starcie mnie nie przydusi.
Czy mnie się wydaje tak, że sam widzę, jak ciężko jest kontrolować oddech, szczególnie powiedzmy prowadzisz imprezę dla 300 osób. Siłą rzeczy ta adrenalina rośnie, chcesz coś powiedzieć w miarę spokojnym, radiowym głosem, ale tu ci wszystko skacze. I opanowanie oddechu w takiej sytuacji dla mnie jest kluczem, żebym ja się nie zapowietrzył i w ogóle nie zhiperwentylował i tam nie zemdlał. Wydaje mi się, że jeżeli praktykujesz jogę, a przynajmniej tak sobie wyobrażam, to w takich sytuacjach ciężkich, jak scena, jak zawody na zmęczeniu i tak dalej, jest łatwiej. Co ty, Gosia, no to jeszcze powiesz, czy tam coś ci się nasuwa, co mogłabyś dopowiedzieć w tej kwestii?
Moje odczucia są podobne, znaczy mnie się też na pierwszych zawodach nie udało za bardzo zapanować, chociaż myślę sobie cały czas, że mogło być jeszcze gorzej, że gdybym na sucho, że tak powiem, nie miała przećwiczonych, bo to fajnie jest rzeczywiście jednak popróbować sobie tej kontroli oddechu, nie wtedy, kiedy już przychodzą te stresorki, tylko w momencie, kiedy możemy sobie to na sucho przećwiczyć. Ale ogólnie tak, to znaczy wydaje mi się, że jesteśmy też, nie chciałabym być pokoleniem, ale że dzisiaj wiele ludzi zmaga się z po prostu złą techniką oddychania, która wynika na przykład ze złej postawy również i w tym kontekście fajnie jest popracować z oddechem, ponieważ fajnie, jeżeli ten oddech idzie gdzieś tam trochę niżej niż do tutaj szczytów płuc, czyli nie rusza nam tylko obojczykami, nie bierzemy króciutkich haustów, co akurat w moim wypadku okazuje się, że przydałoby mi się na basenie, ponieważ ja próbuję ten długi, mój spokojny oddech jakby też na basenie stosować, a wtedy mój trener mówi, co ty masz tą głowę tyle wynurzoną, proszę
ją chować.
Jest
takim sadystą, dawaj.
Ja mam jednego człowieka od pływania od początku, czyli od 2 lat, bo ja się 2 lata temu nauczyłam po prostu pływać i jest to Arek Frankowski z Swim Victory, który pierw prowadził pływacko mojego Rafała, zanim Rafał się tak, że tak powiem, troszeczkę wyniósł do innego trenera, już tak triatlonowego bardziej, ale też uczył dzieciaki nasze pływać i ja wtedy postanowiłam, że no dobra, no też pójdę popływać, no i tam się chyba
matka nie będzie gorsza, nie?
Matka nie będzie gorsza, mam tam jeszcze na poprzednim zegarku takie wpisy, że przepłynęłam w ciągu godziny 225 metrów i mam takie ikonki, wiecie, ognia, mięśni i jakichś jeszcze różnych innych rzeczy. No,
jak
ale...
z jakiegoś Dragon Balla, tak?
Tak, dokładnie, ale to tak, bo tutaj wiemy już, że jesteśmy mocni w dygresjach, ale z tym oddechem tak, to jest ważne, ponieważ często na przykład biegający konferansjer mówi, jak przebiegają w Bydgoszczy koło niego ludzie,
proszę
wyprostuj
mi tu konkurenta
się.
Nie reklamować.
Aha, sorry.
Nie, no żartuję,
wiem,
bo nawet gościem,
lubicie prywatnie,
my się lubimy
oczywiście.
Generalnie.
On też mówi czasami przebiegającym pętelkę kolejną, mówi wyprostuj się, będzie ci się lepiej oddychać. I tak, i to jest dokładnie to, z czym my możemy pracować, nad pełniejszym oddechem, nad oddechem, który idzie troszeczkę bardziej w stronę tego jogowego oddechu torem żebrowo-przeponowym, czyli tam jak sobie już zlokalizujemy przeponę, to właśnie tam możemy ten oddech kierować. To jest uspokojenie oddechu w momencie, kiedy zaczyna nas zżerać stres, no i tego typu wszystkie takie plusiki, które możemy wyciągnąć z opanowania tych technik.
Napisałaś mi też, świadomość ciała, kontakt z ciałem i szanowanie jego ograniczeń to gruby i ważny temat dla jogina. A ja się zastanawiam, czy my nie żyjemy w czasach, w których ludzie po prostu swojego ciała permanentnie i hurtowo nie szanują, bo nie patrzą na to, co jedzą, nie patrzą na to, co piją i tak dalej, i tak dalej. I niby trenujemy, niby dbamy o siebie, a na końcu żremy gówno, pijemy gówno i też, za przeproszeniem, czujemy się jak gówno. Jest tak, czy nie jest tak? No może Emilia?
No nie sposób się z tobą nie zgodzić, ale właśnie jak się praktykuje jogę, to tak rośnie ta świadomość, że po zbyt obfitym posiłku, no to źle mi się praktykuje, no a zaraz mam praktykę, to może zjem mniej i tak dalej, więc... Wydaje mi się, że to jest takie bezpośrednie przełożenie na to, że po prostu bardziej dbamy o siebie. Poza tym doceniamy też ten wysiłek, który wkładamy w praktykę, w trening. I ja na przykład miałam duży taki problem z tymi żelami wszystkimi, bo właśnie byłam na takiej, no dosyć, no takiej świadomej diecie, tak? A tu nagle, o, musisz jeść żele, musisz jeść białko, ale przecież to jest sztuczne, to jest obrzydliwe. No i no jak się okazało, że brakuje prądu jednak na zawodach, no to...
Pogodziłaś się z
żelami. To się pogodziłam, tak. Także to było dla mnie takie trudne do przeskoczenia, właśnie takie niezgodne z tym szanowaniem ciała, ale...
A miałaś tak, że wiesz, wraz ze wzrostem twoich umiejętności jogowych, to rosła też właśnie samoświadomość tego, co jesz i zaczęłaś jeść lepiej?
Tak, 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 dokładnie, dokładnie tak. No bo to właśnie zaczęłam dostrzegać zmiany w ciele, więc... po jodze, tak? Więc tak zaczęłam składać, że no może jednak lepiej się zdrowi odżywać. Ja w ogóle kiedyś strasznie, strasznie niezdrowo się odżywiałam, no ale to chyba każdy miał taki etap. No teraz nie potrafię się już odżywiać tak jak kiedyś, no i to akurat ten wzrost świadomości, za ten wzrost świadomości jestem bardzo wdzięczna temu procesowi.
Jest pora, droga Małgorzato, do uprawiania jogi. To znaczy, jak się ogląda te filmiki, to zazwyczaj jest wschód słońca i ci jogini gdzieś tam, to co mówisz, że ty o 6 rano nie pływasz, a tu słońce wschodzi, a oni już kończą 15 minutę treningu. Czy to rzeczywiście jest tak, że rano jest lepiej i napędza cię to na cały dzień? To raz, a dwa, bo rozmawialiśmy z Darią o śnie i o tym, że niektóre sporty i uprawianie ich przed snem nie jest za fajne. Czy są takie, nie wiem, odmiany jogi czy ćwiczenia, które cię właśnie świetnie wyciszą i nawet po ciężkim dniu pracowo-treningowym pozwolą ci lepiej zasnąć?
Pierwsza i druga część pytania. Dobra, to pierwsza część, czy jest dobra pora? Znaczy myślę, że każda pora, jaką triatlonista znajdzie na jogę, będzie dobra. Ja, tak jak mówię, wywodzę się z asztangi, która rzeczywiście najczęściej jest praktykowana bardzo wcześnie rano. Ja się temu też niekoniecznie poddawałam, ale tak, jest... najczęściej praktykuje się rano z bardzo różnych powodów. To też chodzi o to, że tą praktykę akurat najlepiej wykonywać na czczo, więc kiedy jest lepszy moment na to, żeby być na czczo, jak nie wczesnym, bladym świtem. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że każda pora jest dobra. czy jest taka joga, która może wyciszyć? Tak, jak najbardziej. I ja w ogóle w tym kontekście też, i to też po podcaście z Darią, zaczęłam sobie o tym myśleć, bo samej zdarzyło mi się wielokrotnie wsiadać na trenażer o godzinie 21. Ja już pomijam kwestię nadźgania się wcześniej żelami z kofeiną i tutaj już jakby nawet nie chcę rozpatrywać tych aspektów, ale po jakimkolwiek treningu, który ma wysoką intensywność, no jednak w naszym organizmie ten układ nerwowy współczulny się odpala, czyli ten odpowiedzialny za ten mechanizm taki walcz, uciekaj i walcz, nie? I nasze ciało oczywiście wyreguluje się, bo jest super narzędziem, więc ono się samo wyreguluje i w pewnym momencie zejdziemy z tej wysokiej takiej wysokiego pobudzenia i w końcu zaśniemy. No ale jeżeli ten trening robimy bardzo późno, to też nie zależy nam na tym, żeby przez 3 godziny czekać na moment, kiedy te emocje opadną, i wtedy joga wkracza cała na biało i można rzeczywiście o tym pomyśleć w taki sposób, że spokojniejsza praktyka, dłuższe pozostawanie w pozycji, czerpanie na przykład z takich technik jak tam styl, powiedzmy, yin jogi, do tego w idealnym świecie dodanie jeszcze jakiejś może spokojniejszego, uważnego oddechu albo nawet jakiejś konkretnej techniki oddechowej i sposób w miarę łagodny zaczynamy przeskakiwać do odpalania tego przywspółczulnego, czyli tego odpowiedzialnego za nasz odpoczynek, za zatrawienie, i dużo łatwiej nam też wejść w proces takiego zasypiania, więc tak, jak najbardziej wieczorem można sobie popraktykować, tylko też no nie róbmy wtedy, są asany, które mają działanie bardziej pobudzające, mogą być uznawane, pewnie Emilia też się z tym spotkała, że niektóre rzeczy są nawet nazywane kawką jogina, na przykład stawanie na głowie i tak dalej, bo te wszystkie odwrócone pozycje, ale więc tak, dopasowanie sobie, znalezienie dla siebie kilku asan, które możesz zrobić po intensywniejszym treningu, jak najbardziej.
Cieszy mnie to, że ten podcast z Darią kilka osób gdzieś tak skłonił do namysłu, bo z kolei mój kolega dziennikarz zresztą z Łodzi, Arek Stolarek, mówił mi, że stary, ja włączyłem ten podcast, jak chyba było bardzo rano, bo też wiadomo, małe dzieci, coś, więc trening wrzuca kiedy może. Ja byłem tak niewyspany i ja jechałem na tym trenażerze, ja słuchałem twojej opowieści o tym, że nie można być niewyspanym, i prawie gdzieś tam zasnąłem. Także różnie to bywa. Emilia, ty mi napisałaś tak: jako pierwsze skojarzenie na pewno pojawia się joga, pojawia się to, że joga i tri to dwie różne bajki. No właśnie, i czy ta różnobajkowość to nie jest w ogóle fajna sprawa, że tu masz trochę statyczniej, tu masz trochę dynamiczniej, tu jest ten element rywalizacji, tu nie ma, to nie jest takie trochę ink i yang i coś, co się fajnie w życiu w takiej szerszej skali uzupełnia?
No właśnie, to jest bardzo fajne, bo w ogóle jogini często mają tak, że nie trenuj czegokolwiek, bo to ci zepsuje ciało i w ogóle będzie źle wpływało na twoją praktykę, i generalnie joga jest wystarczająca. No dla niektórych jest wystarczająca, dla niektórych nie jest wystarczająca. Wydaje mi się, że akurat triatlon wzbogaca moją praktykę jogi, i to jest właśnie takie bardzo fajne uzupełnienie.
Tak, jeszcze powiedziałaś taką fajną rzecz. Obie dyscypliny są dosyć konfrontacyjne, to znaczy stając na macie, idąc na trening, jesteś sam ze sobą, weryfikujesz swoje wyobrażenie o sobie z rzeczywistym performancem, i wydaje mi się, że te zdania absolutnie można by było także gdzieś do triatlonu dopasować. Nawet wspomniany przeze mnie dziadek Emko opowiadał kiedyś, że lubi triatlon i lubi trenować samemu za to, że ma pewien aspekt medytacyjny, że właśnie przebywasz sam ze sobą, uczysz się tego. I też czasem, ja na przykład najlepsze pomysły w życiu, jakie miałem, to podczas długich wybiegań w Lesie Kabackim, czyli jakby nagle jest taka ta eureka, nie wyskakujesz co prawda z wanny i nie krzyczysz eureka, ale to się pojawia. Mm-hmm.
No właśnie, ja sobie załatwiam trochę przez triatlon, przez te długie wypływania, czy długie wybiegania, czy nawet na trenażerze. Okej, no dobra, na wszystkich jednostkach dłuższych treningowych załatwiam sobie taką medytację, po prostu medytację w ruchu. Jestem też, albo mi przychodzą jakieś fajne pomysły, albo po prostu jestem tak bardzo w kontakcie z ciałem. Okej, nie zastygam w bezruchu, ale robię jakąś powtarzalną czynność, na której się totalnie koncentruję, więc to działa dla mnie jako medytacja właśnie.
Gosia, jak to jest u ciebie też?
Jest triatlon z jogą z innych bajek. tak jak się spojrzy na to z pewnego dystansu, ale jak się zaczynasz wgłębiać i ja też patrzę na to już trochę z innej perspektywy, dlatego że joga jest, moja praktyka już jest więcej niż pełnoletnia i to jest tak stały jakiś element w moim życiu.
Jak oddychanie, tak?
Jak oddychanie. Wprawdzie było wiele etapów takiego, wiesz, przyciągania, odpychania się z tą jogą i boksowania się z nią również.
Czyli tutaj też są kryzysy, jak w triatlonie.
Tak, tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że wiesz, to co ja powiedziałam, ja sama wychodziłam z założenia, że joga to jest takie rozciąganko i to jest nudne, a później się okazywało, że różne dyscypliny przemijają w moim życiu, a joga jest cały czas gdzieś tam.
Konstans.
No i tak chyba mam nadzieję, że no to jest takie moje marzenie, że właśnie jedno i drugie ze mną już zostanie do tam kategorii wiekowych 70+. Ja widzę w jodze, zresztą już dzisiaj trochę poruszyliśmy ten temat, widzę w jodze i w triatlonie wiele elementów jednak takich wspólnych. Właśnie
to tego, jeszcze jak?
No oprócz tej dyscypliny i tego takiego oddania się, no to też patrząc z boku na to, jakich ludzi skupia, to są właśnie ludzie, którzy kupę serducha oddają swoim praktykom, czyli czy triatlonowi, czy jodze. I to jest chyba też takie mega budujące. No i na pewno obydwie dziedziny, jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, one rzeczywiście pozwalają nam walczyć o to, żeby każdego dnia być trochę lepszym, nie? W tych dziedzinach, w samym sobie i no możemy to też w takim kontekście rozpatrywać.
I też fajną rzeczą, na którą mi zwróciłaś uwagę, jest to, że ten próg wejścia w jodze jest jednak nieco niższy, tak? Nie trzeba mieć fancy te jeansów za 500, można w hotelu zrobić praktykę w samych gaciach. Tak napisała Gosia, no i ciężko się z tym nie zgodzić, bo jednak jak zaczynasz triatlon i decydujesz się i mówisz tak, wystartuję, to nawet jak po kosztach kupisz piankę, czy rower, to czy buty, wydać. To ciągle jednak to są już spore sumy.
Tak, to trzeba wydać. No. Tak, ja akurat o tym ćwiczeniu w hotelu w gaciach to napisałam z tego powodu, że jak bierzesz na głupi weekendowy wyjazd 3 torby szpeju, w którym masz łapki, rurę, płetwy, bo będziesz cały raz na basenie i cały strój biegowy, a jeszcze 2 pary butów, bo może być ślisko, to nierobienie nadbagażu jest dosyć istotne, więc wtedy naprawdę w hotelowym holu, nawet jak nie w własnym pokoju, w gaciach można zrobić praktykę jogi. Próg wejścia jest niski, ale wiesz, no my też potrafimy wydać. Jakby to są, to już też napisałam ci o tym,
3 tygodnie w Indiach na przykład, albo tak, coś, to bardziej podróżowo tak.
Tak, myślę, że to bardziej w tą stronę idące, ale no to jest gruby temat też kręcenia biznesu gdzieś tam w tle tych dyscyplin. Nie? Jak myślimy o triatlonie, to od razu nasuwają nam
tutaj
się duże,
wiesz,
koszty.
Jest to jeden wielki biznes generalnie w tak, skali świata.
Tak, i wiadomo, że trzeba wydać, ale z jogą no też jest tak, że po jakimś czasie my też mamy ochotę praktykować pod okiem jakichś nauczycieli, czasami kuszą nas jakieś warsztaty, nie mówię już o jakichś takich obozach, retreatach na drugim końcu świata, to się pojawia, ale to nie jest niezbędne do praktyki. No, ja jedyną rzeczą, do której zawsze namawiam, jeżeli ktoś już chce i ma takie poczucie, że jak sobie coś kupi, to już będzie taki, to wiecie, jak kserowanie notatek przed sesją, nie? To już jest pierwszy krok do zdania egzaminu, więc to kupienie sobie czegoś czasami niektórzy uważają za taki pierwszy krok, i to ja wtedy mówię, dobra, jeżeli masz coś kupić, to kup sobie nie fancy leginsy za 500 zł, tylko kup sobie dobrą matę, żeby para nie szła w gwizdek, żeby było bezpiecznie, żeby nie była duża antypoślizgowość i żeby ta mata była dopasowana też do twojej praktyki. Ale reszta jest nieistotna. Nie? I to jest też fajne, że nie trzeba mieć nawet tych butów biegowych, żeby wyjść pobiegać, tylko na bosaczka możesz zrobić robotę dobrą.
Tak, ja pamiętam, że jak wróciłem z triatlonu do biegania i jeździłem na zawody, jak ja się kurwa cieszyłem, że nie muszę tego całego, jeszcze nie mając prawa jazdy i przemieszczając się głównie pociągami z rowerem, sprzętu ze sobą brać, tylko biorę 3 rzeczy na krzyż, to było genialne. Emilia, ty mi napisałaś tak. Joga i triatlon są dla mnie systemami mistrzowskimi, gdzie uczysz się od nauczyciela, trenera i na własnym doświadczeniu pogłębiasz wiedzę. To też jest fajne, bo mi się wydaje, że może to być faktycznie tożsame, bo bardzo ważną rzeczą w triatlonie na początku przygody jest, żeby trafić nawet nie tyle na kompetentnego trenera, bo z reguły są oni kompetentni, ale o tym chyba rozmawiałem parę tygodni ładnych temu, nie wiem czy nie z Kubą Czają, na trenera, z którym się po prostu dobrze rozumiesz, bo może być gość, który jest świetnym trenerem, ale cię po prostu wkurwia i nie chcesz z nim trenować, i w drugą stronę zawodnik może być też irytujący.
No tak, akurat w obu tych dyscyplinach bardzo ważny jest kontakt z nauczycielem czy trenerem. Ja mam szczęście do dobrych nauczycieli, do fajnych ludzi, którzy mnie otaczają, bo po pierwsze trzeba, jak wchodzisz w jakiś proces, to trzeba temu procesowi zaufać i trzeba spotkać osobę, która cię przez to jakoś przeprowadzi. Oczywiście będą turbulencje, będą wzloty, upadki, zejdziesz z maty z płaczem, nie wiem, obrazisz się na jogę, obrazisz się na triatlon, ale to są momenty. To są momenty, jeśli masz właśnie osobę, z którą możesz przepracować. No bo wiadomo, w ciele siedzą różne rzeczy, różne historie. Ja akurat jestem wyznawcą tego, że nasza historia jest jakoś tam zapisana w ciele, w postawie, w tych przykurczach, znaczy jak mamy takie różne nawyki ruchowe, tak, to jakby też przekłada się później na nasz dobrostan. Czy generalnie jest tak, że nauczyciel się pojawia, kiedy uczeń jest gotowy.
Ładne.
Ładne, prawda? Mamy ładne. Dużo takich jogowych tekstów, tak. Więc tak, niektóre są dosyć zgrabne. Współpraca z ludźmi zawsze była taka dla mnie bardzo ważna, zaufanie, totalne zaufanie do osoby, no bo to jednak ta osoba pracuje na twoim ciele, tak? Więc, a czasem właśnie jak tkwisz w swoim takim bagienku, które jest znane, jest chujowo, ale stabilnie, można tu używać.
Tak, to przecież bluźniłem.
Dobrze, więc jeśli jest chujowo, ale stabilnie i ktoś nagle pokazuje ci zupełnie inną drogę i to czasem wprowadza cię w strefę dyskomfortu. No umówmy się, na jodze też jest krew pod i łzy, zdarza się. I to jakby, no trzeba poszerzać tę swoją strefę komfortu i trzeba po prostu tej osobie zaufać, że jakby jesteś, że leci z nami pilot po prostu i tu się może dziać dużo, dużo różnych rzeczy, ale ktoś nad tym panuje gdzieś tam. Oczywiście sama jesteś w tym procesie, czy tam sam, tak? Ale ktoś ma nad tym szerszy ogląd taki, tak? I na przykład ja bym się sama nie wzięła za triatlon, tak? I jakby tak jak Ludwik mi tam rozpisze, ja z nim nie dyskutuję, ja tylko później daję mu feedback, tak? Jak te jednostki na mnie działały, możemy sobie podyskutować i generalnie no ufam mu, tak? Tak samo jak ufam swojemu nauczycielowi Michałowi, no jakoś jedziemy na tym wózku razem, tak? To jest bardzo ważne dla mnie.
Powiedziałaś taką ważną rzecz, właściwie napisałaś mi, Gosia, że yoga to też poprawa równowagi i wzmacnianie czucia głębokiego, czyli priocepcja. Jakbyśmy trochę o tym pogadali, bo ja mam często takie wrażenie, że jak ktoś zaczyna przygodę czy z bieganiem, czy z triatlonem i nawet wiesz, trener w siłowni mówi weź stań na jednej nodze i spróbuj zatrzymać równowagę, to ludzie zaczynają wiesz, latać, a umówmy się ta równowaga, potrafię sobie też wyobrazić, że są sytuacje w triatlonie, w których może być przydatna, czy to w bieganiu, czy to na rowerze.
Tak, tutaj można rozpatrywać kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, chcąc nie chcąc nad tą propriocepcją, czyli czuciem głębokim, czyli poczuciem takim równowagi, w jodze jak najbardziej pracujemy, nawet nieświadomie, bo nauczyciel nie wchodzi i nie mówi, a teraz będziemy pracować nad propriocepcją. Tylko robimy to w wielu takich balansowych pozycjach, które gdzieś tam te głębokie czucie budują. Tak jak mówisz, no jest to na pewno mega przydatne w sporcie, kiedy uprawiasz go jako osoba zdrowa, bo to jest też istotne, za chwilę to rozwinę. No jak na każdym z tych etapów w zasadzie jest to bardzo przydatne i bardzo ważne. Jeszcze ważniejsze robi się, kiedy jesteśmy w trakcie lub świeżo po kontuzji, bo kontuzja to jest zaburzenie właśnie tego czucia, czyli te receptory, które mają nam wysyłać informacje do mózgu, wysyłają ją w sposób ograniczony albo jej nie wysyłają. Czyli robiąc sobie jedną kontuzję i tracąc te czucie wewnętrzne, możesz po prostu nabawić się kolejnej kontuzji, ponieważ, no, nie wiem, na przykładzie nawet zwichnięcia stawu skokowego. Nie? Jeżeli zaczniesz stawiać inaczej stopę, to inna informacja płynie do mózgu o twoim ułożeniu twojego ciała w przestrzeni. W związku z tym możesz się, za przeproszeniem, wyjebać jeszcze bardziej i no jakby po to ta praca ciągła nad równowagą i nad poczuciem ciała w przestrzeni jest ważna. Więc tak, no jest to taki element, o którym się rzadko chyba myśli i rzadko mówi, a yoga nad tym cały czas oczywiście pracuje, żebyśmy właśnie nie falowali i nie robili dziwnych rzeczy ze swoją postawą.
Obie dziedziny skutecznie potrafią zabić życie towarzyskie, tak napisałaś. Ja się do końca z tym właśnie nie zgadzam, bo ja mam wielu znajomych, jak zacząłem uprawiać triatlon 8 czy 9 lat temu, to właśnie z triatlonu. Wręcz stali się oni w jakiś sposób integralną częścią mojego życia towarzyskiego. Może miałem wcześniej słabe życie towarzyskie, nie wiem, ale to też kilka razy powtarzałem w podcaście, że dla mnie największą beneficją z triatlonu jest to, że poznałem ludzi, przy których myślę, że będę przez najbliższe lata.
No tak, nie, to oczywiście, wiesz, to trochę przekornie, bo ja też najcudowniejszych ludzi, jakich w ostatnich latach poznałam, to są ludzie związani z triatlonem.
Dziękujemy.
I trochę mnie to właśnie tak wciągnęło między innymi, ale wiesz, umówmy się, obydwie dyscypliny wymagają dosyć dużego zaangażowania, też czasowego. Nie pójdziesz na nocne melanże, jeżeli rano czeka twój trener na basenie i będzie miał w dupie, że wróciłeś o godzinie 3 w nocy i że fajnie było się spotkać ze znajomymi sprzed lat. I to było właśnie z tej okazji bardziej powiedziane, że i joga, która nawet niekoniecznie w tym wykonaniu o 6 rano, jak asztanga 6 razy w tygodniu, ale no, każda praktyka w momencie, kiedy zaczynasz bardziej patrzeć na to, co jesz, czy się wysypiasz, to później priorytetem staje się to, żeby się dobrze zregenerować i pojawić w pełni wypoczętym na danej dyscyplinie i jednostce treningowej, I ci znajomi niestety też się przyzwyczajają do tego, nie? Później nagle się okazuje, że już pomijam randki z mężem o godzinie 11 w dzień, ale przyjaciele też nagle, ci spoza triatlonu i spoza jogi, też zaczynają szukać w grafiku godziny 15 i to na przykład w knajpie z makaronem, a nie z alkoholem. No i tak później wychodzi, nie? Że te życie towarzyskie troszeczkę zostają najwytrwalsi przyjaciele.
Fajne jest też to, tak mi się wydaje, tutaj Emilię bym jeszcze spytał, że każda z tych grup ma swoje insiderskie żarty, że każda z tych grup ma takie swoje rzeczy, o których wiedzą tylko ci wtajemniczeni. Na zasadzie, po czym poznać triatlonistę, sam ci to powie, nie musisz właściwie po niczym. I to jest takie spoko, nie? Że gdzieś tam się łączysz z tymi ludźmi, trenując czy jogę pewnie, czy triatlon, na takim już poziomie. Wiesz, ja czasami na przykład, nie wiem, byłem na jakiejś domówce czy gdzieś i widziałem gościa, że ma Garmina, no to już do niego zagadywałem, a pewnie trenujesz triatlon, nie? I to było fajne, bo to był taki znak rozpoznawczy.
No tak, coś w tym jest faktycznie, że mamy jakieś takie, każda grupa ma swoje jakieś takie żarty wewnętrzne. My często z moimi znajomymi z jogi, no to lubimy oceniać, na przykład patrzę na ciebie i zastanawiam się, jaką asanę bym ci zaaplikowała na barki na przykład, albo na otwarcie klatki piersiowej, no niestety.
Silniejsze od ciebie.
Silniejsze ode mnie, tak, generalnie miewamy tak, że sobie siedzimy i tak, o patrz, tu by się przydało więcej pracy z barkami, albo no tutaj lepiej z biodrami, no to niestety to jest silniejsze ode mnie.
Gosia?
Dla mnie właśnie na maksa były fascynujące te takie, bo ja bardzo lubię tą rozkminę taką socjologiczną, bo to są takie mikroświaty i takie gangi trochę, albo subkultury. I dla mnie to jest bardzo fascynujące, bo to są jednak grupy, które wytworzyły no to wszystko, czego subkultura sobie potrzebuje, nie? Własne kody, własny język. Język, tak jak ty właśnie powiedziałeś o tych inside joke'ach, że jednak jak ktoś jest spoza towarzystwa, to o tych wszystkich FTP-ach, rollingach i rolling startach, pralkach, żelach i różnych innego typu rzeczach nie słyszał, nie zrozumie i jeszcze poczuje się może obrażony. W jodze też mamy mnóstwo rzeczy, które możemy, tak, możemy jechać sanskrytem pół godziny, możemy gadać o pranajamie, możemy mówić o szalach ulubionych, więc też jest to język niezrozumiały na kogoś.
Ja jedwabne szale najbardziej lubię, bo takie są miłe dla ciała zazwyczaj. Ja lubię te 100% wełna to gryzą.
Ja lubię takie przestrzenne jednak bardziej szale z dobrą, czystą podłogą. I no właśnie teraz...
Taką zrobił
minę, że musielibyście to zobaczyć. Ale tak, więc dla mnie to jest super zawsze obserwować te światy z pewnego dystansu i zobaczyć też, jak fajnie jest, jak się to zaczyna mieszać, na przykład w mojej głowie i jak łatwo jest przeskakiwać z jednego świadka do drugiego, nawet bez prawdopodobnie uszczerbku na zdrowiu psychicznym, ale to się okaże.
Dziewczyny, to na koniec chciałbym, żebyście się zareklamowały, powiedziały, gdzie można z wami trenować, jak już tu przyszłyście, żebyście też mogły coś powiedzieć więcej o swoich szkołach jogi i o tym, dlaczego joga może w dwóch zdaniach tym triatlonistom tytułem podsumowania naszej rozmowy pomóc. Znaczy, chociaż myślę, że przekonaliśmy tą rozmową, ale tak czy siak to jeszcze warto tak esencję wydobyć. Zaczynamy od Emilii.
Praktykować ze mną można w Łodzi, w szkole Michała Szczepanika na Piotrkowskiej 211.
To centrum.
To centrum, ścisłe centrum, to jest najstarsza szkoła jogi w Łodzi, więc no tak, tam w tej piwnicy rezyduję, czekam na was, rozwijam matę dwa razy w tygodniu. Zachęcam do jogi, nie tylko, znaczy nieważne jaka jest wasza motywacja do jogi, jeśli to będzie rozpoczęcia praktyki jogi, jeżeli to będzie czysto fizyczne, właśnie wysiedzenie dłużej w pozycji aero, spoko, jakby nie mam nic do tego. Ważne, żebyście praktykowali, żebyście weszli w ten proces, a ten proces was poniesie. Wyjdzie wam na dobre, tego jestem pewna.
Dobra, Gosia?
Więc tak, ze mną w Warszawie można praktykować w dwóch miejscach. Obydwie to są szkoły NICE, czyli Not Another Yoga Studio. Jedna mieści się bardzo blisko, więc Kamil może już teraz nie będzie miał wymówek, ponieważ okazało się, że w zasadzie jesteśmy prawie sąsiadami.
Jest, ja z samych sąsiadów. Jak z Mitrusiem nagrywałem, Pawłem, to się okazało, że mieszka 150 metrów stąd. Ten Mordor jednak przyciąga ludzi.
No więc nawet nie 150 metrów, ale myślę, że jakieś 50 metrów stąd mieści się nasz NICE Mokotowski. Drugi dla, że tak powiem, drugiej części Warszawy jest na Bemowie. Tam pojawiam się, można znaleźć w grafiku, ale też polecam wszystkich innych oczywiście nauczycieli, ale też prowadzę zajęcia indywidualne i spotykam się również z triatlonistami na macie, czasami nawet w ich domach albo w różnych innych miejscach. A zachęcić? No ja uważam, że joga jest świetnym narzędziem i wiem jak trudno jest znaleźć czas na to, żeby ją gdzieś tam wcisnąć, ale ona może dawać efekty, na pewno da też dużo radochy i może być takim, myślę, bardzo dobrym przerywnikiem w takich już ciężkich też czasach treningowych, bo wiem, że już okres ten wiosenny to już się robi mało młodzieżowo, więc można sobie też na macie troszeczkę odpocząć od takich swoich rutynowych zajęć, więc zachęcam.
To jeszcze dodam, że właśnie joga może się kojarzyć jako coś takiego bardzo poważnego, bardzo sztywnego, a bardzo często my się po prostu dobrze bawimy na tych zajęciach, tak? No bo może...
Jesteście jajcarzami, jogini jajcarze?
Zdarza się, tak. Czasem wyjmujemy kija z dupy.
Śmiechu bywa co nie miara na zajęciach?
Ubaw popachy po prostu. Nie, ale generalnie nie ma takiej sztywności, której można by się było spodziewać, tak? Bo ludzie się boją, że joga to religia, joga...
Zaraz będzie, mi każą na buddyzm
zaraz
przejść.
Zaraz będzie indoktrynacja jakaś, nie, no generalnie... To bywa po prostu też fajna zabawa, nie tylko jakieś takie
tak,
mega
sztywne. Dziewczyny nie mają żadnych, powiedziałbym tutaj, wisiorków z Dalaj Lamą na przykład, także uspokajam, jak ktoś, komuś nie wiem, dobrze w wierze chrześcijańskiej i nie chce zmieniać wyznania, to nie będziemy namawiać. Dziękuję drogie panie, że byłyście z nami, Gosia Wojcik, a także Emilia Wcisło, panie praktykujące jogę.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki, do zobaczenia.
Kamil Gapiński, dziękuję wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.